Dwie ważne wizyty, dzisiaj i jutro, władz Rzeczypospolitej. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda rozpoczyna trzydniową wizytę w Wilnie, a jutro pan premier Mateusz Morawiecki leci do Berlina na rozmowy z panią kanclerz Angelą Merkel. Z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, publicysta, politolog. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Może najpierw o tym kierunku wschodnim. To dzisiaj ta wizyta rozpoczyna się pana prezydenta Andrzeja Dudy w Wilnie. Czy ona świadczy o ociepleniu stosunków polsko-litewskich i czy ona dobrze rokuje dla polskiej mniejszości na Litwie? Przypomnę, że odbywa się w przeddzień oficjalnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę.
No, na pewno jest to symboliczna data dla Litwinów. Pamiętajmy, że my też jesteśmy w roku rocznicy stulecia naszej niepodległości. Też wiemy, że łączyły nas wielowiekowe tradycje wspólnej państwowości, państwa polsko-litewskiego, Unii, od Unii w Krewie począwszy, na Unii Lubelskiej kończąc, czy pewnych jeszcze czasów zaborów, kiedy wspólnie walczyliśmy o odzyskanie tej państwowości. No oczywiście czasy międzywojenne to są czasy napięcia między Polską a Litwą, zwłaszcza spór o Wileńszczyznę, a czasy po odzyskaniu niepodległości po komunizmie to jest jednak ciągnący się spór o prawa mniejszości polskiej. Te prawa są różnorako naruszane, ograniczane, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę szkolnictwo polskie na Wileńszczyźnie. Też się pojawiały te momenty takie krytyczne, bo inwestycja niezwykle istotna w Morzejkach PKN Orlen była tutaj przez Litwinów niedoceniana, a nawet pojawiały się pewne blokady ekonomiczne, zwłaszcza jeśli mówimy, czy mamy do czynienia z linią kolejową, którą blokowano po to tylko, żeby utrudnić transport. To przynajmniej trochę udało się załagodzić. Też pojawiły się pewne sygnały idące ze strony Litwy chęci ocieplenia relacji, bo państwo to przeżywa duże problemy, zwłaszcza jeśli idzie o emigrację. Ogrom Litwinów wyjeżdża z kraju ze względu na lepsze warunki gospodarcze na zachodzie, a to jest państwo w sensie ludnościowym nieliczne, więc te straty wręcz grożą wyludnieniem. Po drugie, ciągłe napięcie na linii litewsko-rosyjskiej, czy też pewna ofensywna, agresywna polityka Moskwy powoduje jednak lęk na Litwie. Amerykanie rozlokowując wojska też naciskają na to, żeby te nasze relacje tutaj na wschodniej flance były dobre, żeby łatwość też była różnego typu wspólnych inicjatyw militarnych. Więc wydaje się, że wizyta premiera na Litwie ma swoją rangę i jest dużo spraw wspólnych, są wspólne interesy, w czym ważne jest, ażeby te kwestie napięć ostatecznie rozwikłać, ażeby tutaj te prawa mniejszości polskiej były zagwarantowane, bo naprawdę to jest już wiele lat ciągnący się konflikt i raz za razem słyszymy sygnały zachowań, byśmy powiedzieli, nieadekwatnych do tego, co zwiemy dzisiaj standardami europejskimi.
Pan prezydent rozpoczyna swoją wizytę od wieczornego spotkania z Polakami mieszkającymi na Litwie. Jakie znaczenie dla Polaków, którzy mieszkają poza granicami Polski, bo wiemy, że jest to zawsze stały punkt spotkania pana prezydenta, tym razem jest to na początku wizyty, mają tego typu spotkania, a z drugiej strony, jaki to jest sygnał także dla władzy danego kraju, w tym przypadku Litwy?
No to jest bardzo słuszna polityka, bo pamiętajmy, że spotkanie władz, głowy państwa z Polonią, to dla tej Polonii jest to wydarzenie niewyobrażalnie duże, integrujące, pokazujące też, że państwo polskie interesuje się z tą mniejszością. A druga rzecz to taka, że dorobek mniejszości, czy w ogóle Polaków w świecie jest tak dużo w różnych krajach, to jest nasze wspólne dziedzictwo, już wspólne dziedzictwo wspólnotowe. Oczywiście państwo mamy w określonych granicach, ale wspólnota narodowa daleko poza to wykracza. A jeśli mówimy o Litwie, o Wileńszczyźnie, to tam mamy do czynienia z wielowiekową obecnością Polaków. To wszystko jest też terytorialnie bardzo mocno zakorzenione. Więc w tym względzie po pierwsze jest to sygnał dla samej tej Polonii, jak bardzo Polska o nich myśli, a po drugie jest to cały czas chęć włączenia tego dorobku, tej wspólnoty w krwiobieg naszego życia narodowego, naszego życia wspólnotowego. I wreszcie jest to sygnał jednoznaczny dla państwa litewskiego, że Polska się o tę polską mniejszość upomina i to wszystko należy czytać jako politykę właściwą, jako taką, która powinna zawsze być prowadzona. Składanie interesów dobra mniejszości polskiej na ołtarzu jakichś tam wizji giedroyciowskich czy podobnych, to nie było właściwe, to zawsze ani efektów nie dawało takich geopolitycznych, a na pewno osłabiało naszą wspólnotę narodową.
Jutro natomiast kolejna ważna wizyta. Tym razem pan premier Mateusz Morawiecki leci do Berlina na spotkanie z panią kanclerz Angelą Merkel. Dwa obszary rozmów, te główne, to przyszłość Unii Europejskiej oraz relacje polsko-niemieckie w umowie koalicyjnej. Te relacje zostały wyniesione na bardzo ważny poziom. No to jest moment, kiedy dogadały się partie tak zwanej Wielkiej Koalicji, stworzyć rząd, choć jeszcze czekają na potwierdzenie tego w wewnątrzpartyjnych referendach. To dopiero w marcu usłyszymy tę ostateczną opinię poszczególnych partii. Proszę powiedzieć, panie profesorze, może o tych najpierw polsko-niemieckich relacjach. Jakie sprawy powinien poruszyć pan premier Mateusz Morawiecki? No, choćby po głosach pani kanclerz o przyznaniu się, i to chyba po raz pierwszy tak wyraźnie słyszeliśmy, że obozy były niemieckie, że Niemcy ponoszą pełną odpowiedzialność za Holokaust.
Znaczy, oczywiście takie głosy były, tylko one, to wybrzmiało w bardzo konkretnych okolicznościach, to znaczy w momencie potężnego nacisku na Polskę, żeby nie nowelizować ustawy o IPN, więc ten głos niemiecki był tutaj ważny. Głos polityków niemieckich, bo ze społeczeństwem to jest różnie, prawda? Badania wskazują, że większość Niemców uważa, że Hitler ich skrzywdził, a nie, że oni razem z Hitlerem innych. Tutaj to nie jest zbyt radosna wieść, jeśli mówimy o edukacji historycznej społeczeństwa niemieckiego. Natomiast gdy mówimy o politykach i tej podanej ręce Polsce przez Angelę Merkel czy ministra spraw zagranicznych, no to jest sygnał czytany, że rzeczywiście jest chęć ocieplenia, zwłaszcza, że rzeczywiście w tej umowie koalicyjnej, o której ojciec mówił, Polska obok Francji jest wskazana jako strategiczny partner. Ja myślę, że może to być jakaś taktyka i wtedy trzeba być czujnym, bo nie chodzi o to, że usłyszymy dwa dobre słowa, czy trzeci jakiś zapis, a będziemy się cieszyć i na przykład zgodzimy się na to, żeby w przyszłym budżecie Unii uzależniać wypłaty od tak zwanej praworządności i lekceważyć to, co przeciwko nam jest szykowane. Więc trzeba być czujnym i twardym w tym w obronie polskich interesów. Z drugiej wszakże strony może być to sygnał, bo i widzimy na linii z Brukselą, na linii z Paryżem, to te relacje się poprawiają, zwłaszcza ta wizyta szefa Senatu francuskiego i bardzo mocne, ciepłe pod adresem Polski słowa o czymś świadczą. świadczą o czym, że Zachód miał nadzieję na szybką zmianę rządu w Polsce, na szybki powrót tych, prawda, kosmopolitów, którzy byliby o wiele łatwiejszym partnerem dla zagranicy. Był nacisk i związany z Trybunałem Konstytucyjnym, z relokacją uchodźców, z reformą sądownictwa. W ogóle wszystko wpuszczą, wszystko co w Polsce się działo było poddane presji. Czekano na to, że ulica, Kodowska ulica wysadzi rząd w powietrze. Tymczasem zamiast wysadzenia w powietrze rząd się umocnił i poparcie społeczne absolutnie jest ulokowane po stronie prawicy, a nie liberalnej lewicy. I pewnie z tym faktem się już liczą. To znaczy, zwróćmy uwagę, jak Juncker, szef Komisji Europejskiej, projektuje reformę Unii i w ogóle lekceważy urząd przewodniczącego Rady Europejskiej, mówiąc, że to jest urząd do likwidacji, a więc urząd Tuska jest do likwidacji. Czyli Tusk na tym urzędzie nic takiego nie znaczy, nie zrobił. I to chyba świadczy doskonale o tym, jak ważnym jest, żeby nie ulegać presji, szantażom. Jak ważnym jest, żeby mieć polskie media, które nie będą do wewnątrz przenosić tych histerii, które raz za razem się pojawiały w przestrzeni międzynarodowej i myśmy płakali, jak to rząd musi ulegać. I to było w relacji z Unią, w relacji z Niemcami, z Paryżem, ale też z Izraelem. Też się wydawało, mój Boże, bo w Izraelu ktoś powiedział, że u nas jest antysemityzm i Holokaust, to należy ulegać. No nie należy. Właśnie trzeba się zachować godnie i trzeba właśnie wtedy zadbać o polskie media. Jak to jest ważne, żeby wytrzymać napór, uspokoić społeczeństwo, pokazać, jaka jest prawdziwa wizja. A później życie się toczy. I Zachód, Niemcy mają ogrom różnych problemów w Unii. To nie jest tak, że Polska jest prawdziwym problemem. Polskę chcieli mieć pod swoją władzą, można powiedzieć, czy taką Polskę słabą. Ale skoro jest silna, to z tym się muszą liczyć. I z tym, wydaje mi się, należy tam jechać. Myślę, że premier to doskonale wie. Może mamy wspólne cele, możemy wspólne rzeczy robić, ale nie na zasadzie wasalnej, tylko na zasadzie partnerskiej. Jeśli by się udało te relacje w taki sposób przeprogramować lub nakreślić jakiś plan w tym kierunku, to moglibyśmy powiedzieć, że to byłby sukces polskiej dyplomacji.
Czy to, że Angela Merkel wyszła mocno osłabiona, jest krytykowana w ramach własnego ugrupowania, choćby za oddanie ministra finansów socjaldemokracji, czy to, że Martin Schulz nie wchodzi do rządu, a nawet już nie jest szefem SPD, czy ma znaczenie także w tych dwustronnych relacjach polsko-niemieckich?
No oczywiście, szczególnie to drugie, bo Martin Schulz to była postać bardzo agresywna w stosunku do Polski, kiedy jeszcze był szefem Parlamentu Europejskiego, to wręcz jego wypowiedzi trąciły o skandal dyplomatyczny, więc na pewno on jako szef, jako minister spraw zagranicznych Niemiec, to byłaby bardzo dramatyczna dla nas sytuacja. A słabość Angeli Merkel, o której ojciec mówił, jest jeszcze jedną rzeczą spowodowana. Otóż na scenie niemieckiej w parlamencie Bundestagu pojawiła się Alternatywa dla Niemiec i jest to duże, naprawdę duże zagrożenie dla CDU. Zdają sobie z tego sprawę doskonale oni. W tym sensie taka walka z Polską wbrew pozorom jest i w kontekście uchodźców i z hasłami tymi unijnymi, ona wbrew wszystkiemu mogłaby napędzać wyborców AfD, bo Alternatywa dla Niemiec, gdzie tylko może, krytykuje tę multikulturalną politykę rządu. Więc jest tych problemów wewnętrznych, jest cały ogrom problemów zewnętrznych, bo ciągle jest jednak w wielu krajach eurokryzys finansowy, ciągle jest w sprawach nierozwiązana imigrantów, ciągle mamy do czynienia z procesem Brexitu i z pojawianiem się różnych sił politycznych w Europie, które mają analogiczne poglądy. Wystarczy spojrzeć na wybory we Włoszech i wiele ruch pięciu gwiazd być może będzie rządził, być może ten ruch eurosceptyczny tam się też spotęguje, więc jeśli chce się Unię rozwalić, no to można uderzać w Polskę, która stanowi jak gdyby wschodnią flankę tej Unii, stanowi pewne przedmurze Europy, daje jakieś bezpieczeństwo tej Europie od wschodu. No ale jeśli ktoś chce to robić, no to nic na to nie poradzimy. Myślano, że Polska się ugnie i na sposób wasalny będzie takim narzędziem, popychadłem do realizacji prostych interesów, ale może uznano też tam, że jak jest Polska podmiotowa, Polska, która jest w stanie przyciągać kraje środkowoeuropejskie, Polska, która nie ulega byle pohukiwaniom, być może jest tak, że tu jest przestrzeń do porozumienia i nowego ułożenia relacji. Tak jak ojciec mówił, Angela Merkel mimo bardzo dobrych wyników gospodarki niemieckiej ma osłabioną pozycję w relacjach wewnętrznych, a zarazem Unia Europejska jako taka się sypie. Jeśli ktoś tego nie widzi, no to mało czyta z tego, co się rzeczywiście w Europie dzieje, a tylko prawda, analizuje jakiś tam bełkot taki liberalny, który prawda, poza hasłami nic wiele nie wnosi do rzeczywistości.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę i komentarz.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.